Witamy wszystkich na kolejnej audycji Młodzi na Fali, witamy wszystkich radiosłuchaczy, witamy młodzież, witamy tych wszystkich, którzy czują się młodo, którzy są z nami, którzy nam towarzyszą. Witam przede wszystkim młodzież, która jest z nami obecna tutaj w studiu. Może się przedstawi po kolei, kto dzisiaj z nami jest podczas audycji.
Dobry wieczór, z tej strony Natalia.
Dobry wieczór, Agnieszka.
Dobry wieczór, Monika.
Witam wszystkich, Maciek.
No i ksiądz Łukasz. Dzisiaj taki temat związany właśnie z duchowością maryjną, dlatego że jeszcze jesteśmy w miesiącu październiku, który jest szczególnie poświęcony właśnie Maryi, dokładnie w modlitwie różańcowej. I chcielibyśmy porozmawiać o duchowości maryjnej i też naszej jakiejś takiej osobistej relacji z Maryją właśnie. To może na początek takie pytanie, no z czym się w ogóle kojarzy duchowość maryjna?
Takie pierwsze skojarzenie myślę, że u wielu osób się pojawia z taką... Nie do końca takim dobrym skojarzeniem, z takim może trochę wpadającym w jakieś takie demockie rzeczy i z taką wiarą starych babci. Tak mi się zawsze kojarzy. To bierze takie skojarzenie, które wiadomo, że jak ktoś się właśnie serio wierzy i który ma jakieś doświadczenie z Marią, wiadomo, że w ogóle tak nie jest. Ale myślę, że to jest skojarzenie, zwłaszcza właśnie ludzi takich nawet bardziej może spoza kościoła, którzy mniej, może którym wiara jest po prostu bardziej obca, bo to po prostu tak z zewnątrz rzeczywiście widać, że jakoś tak może się kojarzą te różańce, to wszystko się kojarzy właśnie z tymi naszymi babciami i stąd takie po prostu skojarzenie, nie? No, ale to mówię o totalnie takim zewnętrznym, to nie jest moje skojarzenie, tylko znaczy tak, moje skojarzenie takie, że po prostu to jest pierwsze, co przychodzi na myśl, ale no tak naprawdę tak w głębi to już tak nie jest, ale to może będziemy za chwilę później rozmawiać.
Na pewno powiemy też o jakimś takich zagrożeniach związanych z tym, czy jeśli możemy mówić w ogóle o zagrożeniach, ale o takiej właśnie skrzywieniu także takiej duchowości maryjnej, bo wydaje się, że to też jest ważne. Może też dlatego, że ta polska duchowość, czy jeśli byśmy tak to określili, polska duchowość, jeśli możemy to określić, ale ona się jakoś też kojarzy bardzo mocno. Nasz kościół w ogóle w Polsce kojarzy się tym kościołem maryjnym. I na pewno to też powoduje, że czasami no, ta duchowość maryjna może gdzieś być tam skrzywiona. Ale jeszcze jakieś takie skojarzenia z duchowością maryjną?
Ja myślę, że ta duchowość maryjna bardzo się opiera właśnie na takiej relacji dziecko i matka, która została zakorzeniona właśnie pod krzyżem chyba w kościele. Znaczy w różnych wydarzeniach, może tam się zaczęła pod krzyżem, gdzie Maryja została nam dana za matkę, a gdzieś tam się rozwijała w czasie też rozwoju Kościoła, że właśnie Maryja jest obecna w tych wszystkich wydarzeniach tworzenia się pierwszego Kościoła, jest obecna w Wieczerniku i staje się matką dla apostołów i później matką dla wszystkich wierzących. Myślę, że to jest taki właśnie poprawny chyba kierunek powinien być, w którym ta nasza duchowość powinna iść. Też sobie teraz przypominam taką fajną wypowiedź pewnego profesora u nas na zajęciach kiedyś z teologii duchowości i właśnie mówił, że każdy chrześcijanin powinien mieć w sobie taką duchowość maryjną i duchowość pasyjną, ponieważ ta właśnie duchowość maryjna nadaje takiej subtelności naszemu życiu duchowemu, której każdy człowiek gdzieś tam potrzebuje.
Mnie duchowość maryjna kojarzy się z pielgrzymowaniem, bo jednak wydaje mi się, że szczególnie w Polsce jakoś tak jest, że bardzo wielu ludzi pielgrzymuje do różnych miejsc związanych z Maryją. No najbliżej mnie, mojej miejscowości, gdzie mieszkałam, w Wielkopolsce, najbliżej jest Licheń, więc odkąd byłam dzieckiem, to kilka razy jeździliśmy do Lichenia. I wtedy rodzice opowiadali mi różne historie związane z Maryją. Dlaczego to właśnie tam? Dlaczego jedziemy? I pamiętam te wycieczki, bo to dla mnie wtedy były wycieczki, a nie takie typowe pielgrzymki. To ja pamiętam, że to było naprawdę duże wydarzenie w takim naszym życiu. I staraliśmy się mniej więcej raz w roku być w tym Licheniu, a mniej więcej raz na 3 lata jeździliśmy sobie rodzinnie na Jasną Górę. I rzeczywiście jeździłam tam z rodzicami. Potem, jak już byłam starsza, no to jeden raz poszłam w pierwszej pielgrzymce. A oprócz tego przyjmowaliśmy do domu pielgrzymów z innych miejsc. I co roku w pierwszą niedzielę sierpnia Właśnie gościliśmy pielgrzymów, zwykle to było 12 chłopaków u nas w domu, bo mamy dosyć spory dom. I tak się jakoś ułożyło, że właśnie zwykle taka grupa stałych ludzi była u nas. Więc dla mnie duchowość maryjna, no, łączy mi się to z pielgrzymowaniem po prostu. I nawet teraz to kontynuuję tutaj, chodząc w pielgrzymkach do Marii Gugin, które bardzo lubię.
Mi chyba tak podobnie jak Maćkowi właśnie taka duchowość maryjna to z taką opieką matki nad dzieckiem. I miesiącem różańcowym i takim maryjnym jest październik, ale jakoś tak bardziej maj i to tak jak wszystko rozkwita i też nowo co roku rozkwita też ta relacja z Maryją. I to jest takie moje pierwsze skojarzenie.
A jeszcze mnie na pewno się kojarzy z objawieniami. Tak pomyślałam, że w sumie objawienia to głównie jednak Maryja nam się objawia i różne tam rzeczy przekazuje. Że nawet tak, nie wiem, nie słuchać o objawieniach, nie wiem, Jezusa, który by nam coś mówił, tylko to właśnie jest Maryja. No i potem powstają te miejsca pielgrzymkowe wszystkie, prawda? Chyba głównie to jest powiązane z jakimiś objawieniami. Więc z tym mi się kojarzy Maryja, tak.
Dla mnie osobiście, no, podobnie jak u Natalki, ta duchowość maryjna kojarzy się też z miejscem pielgrzymkowym. I akurat w miejscowości, z której ja pochodzę, jest ona leży niedaleko Piekar Śląskich, w której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. I właściwie od 6, jak miałem 6 lat, to pamiętam pierwszy raz szedłem na pielgrzymkę z tatą. To nie jest daleko, akurat około 4-5 kilometrów tylko od mojej miejscowości. Ale właściwie od 6 lat i co roku po prostu chodziłem cały czas na te pielgrzymki. I to jest tak, że one są stanowe, czyli w maju pielgrzymują mężczyźni, a w sierpniu kobiety. No, bardzo ciekawe doświadczenie. I właściwie od 6 lat chodziłem pieszo tam na te pielgrzymki. I to miejsce dla mnie pod względem takim duchowym też bardzo ważne. Wydaje mi się, że tam też jakoś odkrywałem swoje powołanie do kapłaństwa. Ja miałem babcię, która mieszkała w Piekarach Śląskich, tam często na rowerze jeździłem do niej i tam przez właśnie Piekary, przez Bazylikę w sumie. I tam zawsze się tam zatrzymywałem, się tam modliłem. Ale też był jakiś taki etap w moim życiu, kiedy właśnie jakoś potrzebowałem takiego, tak jak powiedzieliście, też takiego ciepła maryjnego, czy takiego spojrzenia. Ale też był taki etap, kiedy ja myślę, że tak jakoś do tego dojrzałem, kiedy ona mnie doprowadziła do Pana Jezusa. Czyli w sensie, kiedy poszła jakby na bok, nie? Odeszła jakby, nie w sensie, że jakby zapomniała Maryi, ale jakby podprowadziła mnie do takiego chrystocentryzmu, można by powiedzieć, do tego, że to jest Pan Jezus najważniejszy, nie? Ale dalej do tej pory no mam jakąś wielką miłość do Matki Bożej, bo wiem, że ona mnie po prostu poprowadziła mocno do Pana Jezusa i mnie się akurat też to bardzo kojarzy z takim miejscem pielgrzymkowym, z takim ciepłem też związanym z tego, co Maryja daje i do poprowadzenia. Ja też pamiętam taką historię, bo pamiętam tam w Piekarach Śląskich, co wtorki były takie nowenny do Matki Bożej. I pamiętam taki moment, że moja babcia tam jeździła, no i oczywiście zawsze mnie wybierała, żeby jechać, po prostu jej towarzyszyć. Ja byłem wtedy mocno jakoś tam zdenerwowany, czemu ja muszę cały czas tam jeździć, ja chciałem iść tam na piłkę, trzeba iść pograć. Ale pamiętam, ona mnie zawsze wybierała, no i po prostu zawsze musiałem tam wtorki z nią jeździć, to było na początku bardzo takie trudne, ale później Matka Boża mnie tak mocno gdzieś tam pociągnęła, więc bardzo teraz jestem wdzięczny, że po prostu mnie gdzieś tam wybierała i mogłem tam po prostu jeździć. No taka jest duchowość maryjna, a teraz może tak powiedzieliśmy też ogólnie, czym jest, ale gdybyśmy tak spojrzeli na duchowość maryjną, bo myślę, że tutaj warto popatrzeć na to, jakie cechy są tej duchowości maryjnej, czy czego my się możemy uczyć od Maryi Czy macie jakiś taki pomysł, czy jak patrzycie na Marię, czego ona was uczy w ogóle w takiej waszej duchowości, przeżywaniu waszej wiary?
No, pokory chyba.
No, każdy coś.
Ja na przykład tej relacji z Marią cały czas się uczę. I kiedyś ją, no, może brzydko powiem, ale tak jak totalnie zaniedbywałam. Jakby w mojej wierze nie rozmyślałam za dużo o Maryi. Im jestem starsza i im bardziej odkrywam sobie samej kobietę, tym bardziej jest mi bliżej do Maryi. I to, od czego uczy mnie Maryja, to jest przede wszystkim zaufanie. Zaufanie Panu Bogu i zaufanie Jezusowi. bo ona zawsze im ufała. Z niczym się nie spieszyła. Nie spieszyła się z podejmowaniem jakichś tam decyzji. Znaczy, nie spieszyła. Przyjęła na przykład podczas zwiastowania to, że będzie matką, ale nie czuła takiej potrzeby, żeby już informować o tym Józefa i informować wszystkich dookoła. Więc właśnie ona uczy mnie takiego też pokornego oczekiwania na to, co będzie, ale w pełnym zaufaniu do Jezusa i do Pana Boga.
Ja bardzo podobnie właśnie jak Natalka miałam mówić, że takiego zaufania chyba właśnie, że ona też w ogóle przez całą historię tak naprawdę, myślę, życia Jezusa, ona pewnie nie rozumiała tego wszystkiego, nie wiedziała i wcale się tak, nie wiem, nie pytała, nie oczekiwała od Boga, że On to jakoś wyjaśni czy coś, tylko po prostu Mu ufała i szła za tym, nie? I to tyle lat i tyle cierpienia jakby to kosztowało, czy właśnie patrzeć na swojego syna, jak umiera na krzyżu, no już nie ma nic, nie wiem, że się odwróciła od Boga, że nie rozumie, a pewnie miała takie poczucie, no co, koniec, to o co chodzi, nie? No ale nie, ona cały czas była wytrwała i więc pewnie do końca ufała, że to jest rzeczywiście jakiś plan Boży i tyle, ona go nie rozumie, ale zostaje, nie?
Ja tutaj, tak jak powiedziałam, że tutaj właśnie ta pokora, która bije od Maryi, to mnie zawsze tak jakoś uderzało. No, też właśnie w całej historii no, stała gdzieś tam z boku, była za Jezusem, nigdy się nie wywyższała. Właśnie mi się kojarzy to sytuacja na weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie powiedziała właśnie Jezusowi, że tam zabrakło im wina. Później to wino było na tym weselu, ale no, nie było powiedziane dzięki Maryi. I ona też nigdy no, jakoś bardzo tak no, nie chciała być z przodu, tylko właśnie pokornie i cierpliwie przyjmowała to, co było jej dane.
Ja myślę, że jeszcze takim, oprócz tych wszystkich aspektów, jak zaufanie, jak pokora, czymś, co młodzi ludzie właśnie mogą wziąć od Maryi, to jest odwaga. Ponieważ widzimy tam młodą dziewczynę, kilkunastoletnią, która mimo wszystko decyduje się na pewną drogę i konsekwentnie ją podąża przez całe życie. Na pewno gdzieś tam, tak po ludzku patrząc na to, mogły ją jakieś komentarze boleć, które i później jeszcze się nie tylko w czasie ciąży pewnie pojawiały i po narodzinach Jezusa, ale wtedy, kiedy już był on dorosłym człowiekiem, mamy też te komentarze z Ewangelii, że właśnie on już o sobie mówiąc jako o Synu Bożym, ciągle gdzieś tam mu jest przypominane, że przecież to jest syn Józefa, syn Maryi, których znamy i gdzieś tam pewnie musiała się z tym zmagać i konsekwentnie, pomimo iż jakieś tam trudności, które ją spotykają, to po prostu ona ma świadomość swojej wartości i gdzieś tam potrafi się zmierzyć z tym.
Ja też może bym się teraz jakoś tak odniósł do tego, co Natalka powiedziała też, bo to też jest jakiś taki wyjątkowy, wydaje mi się, że właśnie w tym zwiastowaniu, to jest ta cecha też Maryi, że ona to przyjmuje, ale ona też bardzo integralnie patrzy na życie, nie? Że ona mówi, no a jak to się stanie, skoro ja nie znam męża, nie? To nie jest tak, że po prostu od razu powiedziała tak i w ogóle się nie zastanawiała nad tym, tylko ona tak bardzo gdzieś tam po ludzku patrzyła na to i no jak to się stanie wszystko, nie? I to jest jakby to, że ona tak realnie patrzy na życie mocno, nie? Maria, ona była zakorzeniona mocno w życiu. Mnie się też podoba to, co kiedyś Święta Teresa, Dzieciątka Jezus, powiedziała i właściwie zaleciła też księżom, nie? Bo słuchała różne kazania na temat Maryi, różnych księży po prostu. No i napisała, że no, te kazania są takie cukrykowe, w sensie, że tak to Maryję w ogóle ją tak wywyższają i jakby była w ogóle półbogiem. Ona mówi, że właśnie, że trzeba by było zwrócić jakby w tym aspekcie patrzenia na Maryję, zwrócić uwagę na jej codzienne życie, że ona się musiała troszczyć, nie wiem, o Józefa, o Jezusa, że miała dom, że musiała sprzątać, tak, że po prostu codziennie się jakby żyła w tym świecie i codziennie musiała wykonywać te różne obowiązki, które są związane z, nie wiem, z utrzymaniem rodziny. I to jest jakby ten aspekt, że ona tak bardzo mocno jest realnie i tak bardzo gdzieś tam rozumie. I drugi taki dla mnie też chyba ważny, że jej wielka pokora mimo wszystko, no przecież jako matka Jezusa Chrystusa no zawsze po pierwsze przyjmowała to z wielką ufnością, ale nigdy się nie wywyższała, ona nigdy nie zasłaniała Pana Jezusa w swoim gdzieś tam postępowaniu. W Ewangelii ona dużo właściwie nie mówi. Gdybyśmy tam popatrzyli no, w Ewangelii świętego Łukasza, w dzieciństwie, Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa, Mateusz wspomina tak poza tym, no Jan jeszcze, kiedy mówił, żeby uczynić wszystko to, co wam powie. To jest właściwie Jan mówi, uczycie wszystko, co wam powie. Nie? I poza tym słowa Maryi już no, nie mamy już nigdzie, nie tylko jedną postawę i wydaje mi się, że to jest jakiś klucz popatrzenia na Maryi. Uczycie wszystko, co powie wam Pan Jezus. Nie? To jest jakby to. I trzeci też taki aspekt to, że ona się cały czas troszczy, że w tych różnych objawieniach, które mamy, także wierzymy w te objawienia Matki Bożej, to ona zawsze przychodzi tylko pomocą. Nie się troszczy się o nas jak po prostu jak o dzieci swoje i zawsze przychodzi z pomocą i jesteśmy nimi bardzo, bardzo gdzieś tam bliscy. To jest też taki bardzo, bardzo wydaje mi się też piękny w tej duchowości Maryjnej.
Ja myślę, że właśnie wtedy w takich momentach też człowiek dostrzega, że bardzo potrzebuje Maryi, że potrzebuje tak jakby, wiadomo, że Pana Boga nie trzeba się bać, ale gdzieś tam po ludzku, gdzieś tam zawsze w chwilach trudnych przychodzimy do matki, do mamy, tak w takim zwykłym życiu. Nie tylko właśnie w chwilach zwątpienia, ale też w chwilach, gdzie my popełniamy różne błędy. I właśnie nie bez powodu mi się na przykład bardzo podoba to zawołanie ucieczko grzeszników, że w momencie, kiedy człowiek wie, że właśnie zbłądził i czasem po prostu nie umie wyjść z tego grzechu. I mam świadomość, że robię źle. Gdzieś tam nawet być może momentami jest dobrze z tym grzechem, ale fajnie, że mogę zwrócić się właśnie do matki. Przepraszam, nie umiem sobie z tym poradzić. Weź mi pokaż może tą drogę do syna, bo ja sobie z tym na przykład nie daję rady, weź mnie za rękę i mnie po prostu poprowadź przez życie, czy przez ten kryzys. Właśnie w takich, myślę, że momentach my bardzo potrzebujemy Maryi, która sama też była człowiekiem, gdzieś znała takie ludzkie bolączki i gdzieś tam tak po ludzku nam jest, myślę, że po prostu bliżej do Maryi. Mhm.
Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać właśnie w tym aspekcie?
Mi przyszło jeszcze przez głowę takie... Ja sobie przypomniałam, że w ostatnim czasie miałam też tak często, że jak szłam do kościoła i był właśnie jakiś wizerunek Maryi czy figura i na przykład czasami było ciężko się modlić do Maryi i tak się bardzo zawsze modlę do tego Jezusa, ale często zaczęłam sobie dodawać takie na końcu, że właśnie, że proszę ją, żeby uczyła mnie być jak ona w cichości, czystości i pokorze. Jak w sensie te trzy rzeczy, wydają mi się takie, tak bardzo jakby rzeczy, które wiadomo, gdzieś tam potrzebuję, o które proszę i ona jest mi takim bardzo wzorem w tym. W tych trzech rzeczach.
Myślę, że to jest bardzo ważne, to doświadczenie, także bo każdy z nas jakoś patrzy na Marię też ze swojej strony, ze swojego doświadczenia, ze swoich potrzeb, tego co mamy. Myślę, że to co sobie też powiedzieliśmy tutaj, to też świadczy o tym, że jak bogata jest ta duchowość Maryjna, nie? W sensie jak wiele, jak Maria jest tak piękna i tak... Teraz mówię, jak święta Teresa prosiła tych księży, żeby nie był się takim idealistycznym, ale jak Maria, jakby w Marii się, ile się znajduje tego wszystkiego, z czego my możemy po prostu naśladować, tak? Czy to jest pokora, czystość, czy to jest po prostu te codzienne życie takie, które jest. Myślę, że tu chcemy też zachęcić młodych ludzi do tego, żeby popatrzeć na Marię, ale popatrzeć na nią jako na matkę, tak na matkę patrzymy, każdy z nas ma jakieś doświadczenie matki, nie? Ale popatrzmy na to, że my możemy się czegoś o niej nauczyć. Jakiś, może ktoś wziąć sobie tylko jeden aspekt, nie? Z tego, na przykład prosi o pokorę. Albo prosi na przykład, ktoś się zmaga z brakiem czystości, prosi o czystość, żeby Maria gdzieś tam wypraszała, nie? I wydaje mi się, to też jest ważne jakby perspektywy naszej duchowości związanej ze świętymi, nie? Żeby nam to też nie zarzucili inni, że my się tam może skupiamy mocno na Marii, że zapominamy o Jezusie, nie? Ale żebyśmy patrzyli na Marię jako człowieka, którym się możemy zaprzyjaźnić. Znaczy możemy wejść w relację, tak jak się wchodzi w relację z przyjaźni z kimś, nie? I możemy się wiele o niej nauczyć z tego przykładu, nie? Myślę, że to też warto tak popatrzeć na Marię. Tak mówimy o Marii, to tak często nam się kojarzy. Agnieszka powiedziała tu, że bardzo się tam lubi miesiąc maj, to majówki związane, kiedy śpiewamy, to właśnie modlimy się, nie? Przedstawiennictwo Maryi. To się tak nam kojarzy pięknie. ale także miesiąc październik, który my teraz trwamy, jest szczególnie związany z modlitwą różańcową. To jest modlitwa piękna, ale trudna. Mówię to ze swojego doświadczenia. Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie.
Myślę, że w ogóle medytacja jest trudna. Dlatego, a że różaniec jest taką modlitwą medytacyjną, to wiadomo, że nie jest to modlitwa nie tyle może nie, że dla każdego, która potrzebuje pewnego przygotowania, pewnego wewnętrznego spokoju. Pomaga nam też odzyskać pewien spokój, ale na pewno potrzebuje dobrego takiego wprowadzenia i też potrzebuje dobrego nastawienia. O, może to jest lepsze słowo. I pewnych okoliczności, które my czasem musimy stworzyć. I ja się bardzo cieszę, że jakby Kościół nam daje ten czas specjalnie na ten różaniec, właśnie, że w październiku, że jest to organizowane gdzieś tam przy pomocy wspólnoty całego Kościoła. Bo jeśli ja na przykład mam z tym trudności gdzieś tam przez cały rok, to fajnie, że Kościół daje mi tą wskazówkę i tą możliwość na przykład do modlitwy wraz z całym Kościołem. No bo nie oszukujmy się, właśnie człowiek czasem może nie tyle, że nie potrafi na to sobie czasu wyskrobać, co po prostu czasem sobie po prostu jakoś nie umie w to wejść. I wtedy właśnie z pomocą przychodzi Kościół i mówi: o, patrz, człowieku, zawsze możesz tam na przykład przyjść pół godziny wcześniej przed mszą i się z nami pomodlić. Jeśli tobie na przykład jest trudno, to my w tym pomagamy. I
ostatnio miałam tak właśnie nawet, że weszłam po prostu do kościoła Zandorowy pomodlić się, nie? Jakoś tak nie pomyślałam o tym, że rzeczywiście było pół godziny przed mszą, że zaraz będzie różaniec. I tak właśnie kręgą zaczęłam się modlić i zaczął się różaniec. I myślę, nie no, chyba wychodzę, bo na cały różaniec może nie, nie zostaje. I tak sobie myślę, kurczę, wiesz, że już zostanie. No i zostałam i się pomodliłam całym tym różańcem, więc nawet właśnie to, że pewnie sama z siebie bym tego dnia w ogóle no, nie pomyślała, nie zrobiła tego. I właśnie to jest to, że ten październik daje nam to takie, jakby sam Kościół nam to organizuje, że tak powiem. I dzięki temu na przykład właśnie tym zostałam i też to była taka dla mnie dobra chwila, bo miałam takie poczucie, że właśnie się śpieszę i że nie, no wrócę, albo dobra, jedną dziesiątkę zostanę, a potem się Monika, matko, przecież to jest, nie wiem, 20 minut. No to też jest nie tak, że ty czujesz takie, że 20 minut to jest dużo. No i właśnie tak zostałam i się bardzo wtedy też tak wycieszyłam i bardzo dobrze mi to tak zrobiło, mimo że po niemiecku. ale i potem jeszcze chwilę dłużej zostałam, więc to była taka dobra chwila.
To myślę sobie tak, że teraz może jakiś przerywnik muzyczny. Zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby odsyłali pięknej muzyki i za chwileczkę będziemy wracać do tego tematu związanego z Różańcem Świętym, więc zapraszamy do
dzisiaj może nie tylko muzyki. Przystań nam urozmaicić naszą audycję, tylko chwalcy Pana.
Tak, chwalcy Pana. Nasi słuchacze na pewno znają, więc zapraszamy do odsłuchania.
Święci nie przemijają, pragnąc świętości dla ludzi, z nieba o świętość wołają.
Witamy Was znowu, moi drodzy, po przerwie. Mam nadzieję, że zostaliście z nami i piękna muzyka falców Pana Wam się podobała. Wracamy do naszego tematu. Mówiliśmy przed przerwą o duchowości maryjnej, ale także przed przerwą mówiliśmy o różańcu, o modlitwie różańcowej. To chciałbym może powrócić do tego tematu związanego z różańcem. Maciek mówił o różańcu właśnie tej perspektywie, że Kościół nam często też pomaga, właśnie szczególnie w październiku, kiedy możemy, jeśli się wspólnie pomodlić na modlitwie różańcowej. Czy się z tym zgadzacie? W sensie, czy to jest jakaś pomoc, czy to jest utrudnienie, czy jakie macie może trudności związane z modlitwą różańcową, albo może się Wam się po prostu bardzo łatwo modlitą, tą modlitwą?
Jakie jest Wasze zdanie? Ja tak pamiętam z mojego dzieciństwa, że rzeczywiście ten październik to był czas wypełniony tym różańcem. I powiedziałabym, że w pewnym momencie miałam go już trochę tak po dziurki w nosie, no bo jednak trzeba było na ten różaniec chodzić i jeszcze w dodatku mieliśmy jakieś tam karteczki ze szkoły, na których trzeba było zapisywać te swoje obecności, więc no dla takiego mojego dziecięcego serca to było trochę dużo, z jednej strony takie poczucie obowiązku, że powinnam na tym różańcu być, a z drugiej strony no absolutny brak czasu na cokolwiek innego. I tak trochę się do tej modlitwy zraziłam. To znaczy o tyle łatwiej było, że po prostu no, jak się ktoś modli wspólnie, tam no, dzieci mówiły różaniec, jakoś dziesiątki na zmianę, więc ten czas szybciej mijał, ale potem samodzielnie to rzadko kiedy sięgałam po różaniec przez długi czas. I dopiero później, jak już trochę dorosłam, to tą modlitwę zaczęłam odkrywać na nowo i sobie tak trochę uświadomiłam, że ważne są też rozbawania. W zasadzie ta modlitwa płynie zupełnie inaczej, kiedy człowiek skupi się na tym, co rozbawa, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć 50 razy zdrowaś Maryjo, tylko tak jak Maciek powiedział wcześniej, jest to modlitwa medytacyjna, czyli takie trochę wejście głębiej, nie tylko powtarzanie bezmyślne zdrowaś Maryjo. Tej modlitwy uczę się nadal, uczę się jej też w radio, no bo jak Państwo, nasi słuchacze wiedzą, modlitwa różańcowa w Radio Droga jest aż 2 razy dziennie, więc ja staram się sobie włączyć ten różaniec chociaż raz dziennie, chociaż na 1/10, i często mi się to udaje. To mnie cieszy i właśnie tą modlitwę odkrywam na nowo, dzięki radiu. Jeszcze sobie tak w tym momencie przypomniałam. Miałam takie postanowienie w zeszłym roku, że będę odmawiać nowennę pompejańską. I no tam odmawia się 3 różańce w ciągu dnia. I dla mnie to było tak dużo, że już na samym początku to myślałam sobie, że nie, no, zaraz z tego zrezygnuję, ale dokończyłam głównie dlatego, że się tego podjęłam, ale było to dla mnie trudne. Myślę, że teraz, gdybym zaczęła teraz, to podeszłabym do tego zupełnie inaczej. A tamto naprawdę już w pewnym momencie mówiłam z prędkością jakiejś Katarynki, tak mi się wydaje, te zdrowaśki, żeby tylko się skończyły. I zastanawiałam się, czy zdążę je odmówić przed północą. No trudno było to nazwać jakąś no, przyjemnością z modlitwy, albo że ta modlitwa cokolwiek do mojego życia wniosła. Mam nadzieję, że mimo wszystko no Maryja nie miała mi za złe, że ja to tak odmawiałam tak trochę tak, tak żeby odmówić. Trochę mi wstyd z tego powodu, ale też no, człowiek uczy się na błędach, więc teraz wiem, że jeśli miałabym podjąć takie zobowiązanie kolejny raz, to właśnie żeby podejść do tego inaczej, żeby nie odkładać na później, nie odkładać na sam wieczór, jak człowiek jest zmęczony, żeby też no, trochę rozważyć, trochę wejść głębiej, a nie tylko odmówić 10 różańca.
Ja też próbowałam odmawiać modlitwę pompejańską, ale ja się podałam w 9 dniu. O ile na początku jeszcze było jako tak, potem się coraz bardziej zostawało to na koniec dnia. Że siedziałam w łóżku, odmawiałam i to trwało na przykład, nie wiem, że 2 godziny się przebudzałam. Matko, dobra, jadę dalej i potem zasypiałam i znowu. I mówię, że nie, no to jest w ogóle bez sensu. Ani to modlitwa, ani się nie wyśpię, ani nic. No i w końcu uznałam, że to trzeba przerwać. I kiedy indziej, jak będę na to może bardziej gotowa, to po prostu się podejmę tego znowu. No, ale jeżeli chodzi o różaniec, przypomniałam sobie teraz, w ogóle już prawie o tym zapomniałam, że jak byłyśmy młodsze z siostrami, mieszkaliśmy jeszcze z dziadkami i cały październik zawsze odmawialiśmy razem tak całą rodziną, że z rodzicami, też z dziadkami, 10 różańca wtedy wieczorem. I było tak, że właśnie już takie, byłyśmy naprawdę małe, bo nie pamiętam nawet kiedy to zaczęłyśmy. No tylko się zwoływaliśmy wszyscy i to w sumie był jedyny taki czas w ciągu roku, kiedy się modliliśmy tak razem, pomijając Wigilię na przykład, nie? Czy tam Wielkanoc, że jeszcze przy stole się czyta Pismo Świętej razem modli. Ale tak to w sumie nigdy nie było takiej okazji, żeby się razem modlić, żeby w jednym pokoju się gromadzi cała rodzina i to jeszcze z dziadkami. No i braliśmy te różańce i 10 odmawialiśmy razem. I w sumie to naprawdę dosyć długo tak praktykowaliśmy. Na pewno miałam już 15 lat. Jak jeszcze ciągle się tak modliliśmy w ten sposób. No tylko wtedy wiadomo, byłam raczej taka młoda i też na pewno nie rozważałam tam tajemnic czy coś. No a potem w późniejszych latach to myślę, że też była mi raczej taka obca ta modlitwa i niespecjalnie mnie do niej jakoś tak ciągło. Ale później, bo też może miałam zazwyczaj takie poczucie, że jednak, no, żeby na przykład odmówić cały różaniec, ale bardzo jakby doceniałam to, że przecież nie trzeba czasami odmówić całego, że odmówić tą 10, a różaniec ma, przynajmniej tak czuję i tak w to wierzę, że ma rzeczywiście niesamowitą moc i to nawet można jakby zauważyć, jak wszyscy jacyś święci, wszystkie takie, można powiedzieć, wielkie osoby Kościoła bardzo zwracają uwagę właśnie na różaniec i jak to jest ważna modlitwa, jak szata się jej boi i jak wiele można w ten sposób wyprosić. Coś w tym musi być w takim razie, nie? Czy właśnie, no naprawdę jakby takie znane, wielkie, święte osoby tak mówiły, więc myślę, że wiedziały, co mówiły, nie?
No. Agnieszka chciała jeszcze coś powiedzieć, dodać?
Dla mnie osobiście, to już też kiedyś właśnie mówiłam, że taki różaniec jakoś nie jest to modlitwa, którą codziennie praktykuję, bo bardziej jestem koronkowa. A różaniec jest dla mnie taką ostatnią, znaczy nie ostatnią, ale tak właśnie jak dużo się dzieje, to wtedy właśnie jak potrzebuję się wyciszyć, to pomaga mi w tym różaniec, bo właśnie tak można tu medytować na spokojnie. Ale też odkryłam go, no, że go dziecko, tak jak właśnie Natalka mówi, no, przychodził ten październik, to czy z babcią, czy z rodzicami, codziennie do kościoła na ten różaniec. I może to też właśnie było, że taki mam obraz tego różańca, że po prostu to bardziej takie klepanie tych różańców, a nic z tego jakoś bardzo nie wynosiłam. Dlatego później tak ciężko mi było do tego się zabrać, ale właśnie tutaj też już wspominana nowenna pompejańska chodziła za mną jakiś czas i tak się zastanawiałam właśnie, czy zacząć się modlić, czy nie. I któregoś po prostu dnia wzięłam różaniec, zaczęłam się modlić. Nie nastawiałam się na to, że ją skończę, a właśnie wtedy odkryłam ten różaniec, bo aż się dziwiłam, z jaką łatwością mi ta modlitwa przychodzi i tak naprawdę tyle dobrego się zaczęło dziać, że naprawdę no, ta nowenna w jakimś stopniu zmieniła też moje życie i moje podejście do różańca. Ale jednak jeszcze nie na tyle, żeby codziennie modlić się tak różańcem. Mhm. Na pewno dużo, dużo częściej, no i też właśnie październik, no to jest też fajne, żeby się po prostu idzie się przed mszą i można się wspólnie pomodlić. Dlatego myślę, że to jest dobra praktyka.
Ja właściwie mam takie trzy doświadczenia różańca. Pierwsze mi się kojarzy właśnie z październikiem i jako dziecko też chodziłem na różaniec i to czasem było łatwe, czasem trudne. Dziecko też, no, to mi do skupienia się dziecka jest na pewno jakoś mniejsza, nie w zależności od wieku dziecka. I to czasem było po prostu bardzo, bardzo gdzieś tam trudne. Jakby to jest jedno doświadczenie. Drugie takie doświadczenie to jest modlitwa medytacyjna, dlatego może jest taka trudność jakby wejścia w tą modlitwę. Dla mnie osobiście, to jest moje doświadczenie osobiste, mnie się dużo łatwiej modlić różaniec, kiedy go sam odmawiam. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że jakby wejście w modlitwę medytacyjną, on wymaga pewnego rytmu. Raczej różaniec jest jakby ta technika różańca, z tego powodu, że powtarzamy ciągle te same słowa, one mają nas prowadzić pewną medytację. To jest tak jak z oddechem, który jest, który trzeba gdzieś tam wyrównać, czy tych różnych technikach medytacyjnych, którzy się skupiają na oddechu, a my się tu skupiamy na tych słowach, ale jest pewien rytm. Mnie się akurat osobiście jakby wspólnie odmawia trudno, dlatego że każdy ma inny rytm, znaczy w kościele. Nie? Czasem może być to dla kogoś zbyt powoli, dla kogoś jest na przykład zbyt szybko, ktoś odmawia różaniec i każdy to jakoś czuje. Znaczy ja to też rozumiem tą różną wrażliwość ludzi, którym się może łatwiej modlić. Tak? Nie osobiście się modli. Ja dużo lepiej jakby wejdę w tą modlitwę różańcową, kiedy ja się sam modlę, kiedy ja mam swój rytm, kiedy ja potrafię gdzieś tam samemu wejść. Dla mnie czasami po prostu wspólna modlitwa jest czasem męcząca. Przepraszam za to słowo, ale znaczy w sensie męcząca, że po prostu więcej muszę jakby takiego wysiłku, nie poznaję, że różaniec jest męczący. To w tym sensie. To jest jakby takie jedno doświadczenie jeszcze i takie ostatnie, myślę, że ona jest trudna, bo osobiście dla mnie też jest trudną modlitwą, żeby tak wejść faktycznie w tą medytację. Ja się ciągle zastanawiam nad tym, czy ja się mam bardziej skupić na zdrowaś Mario, czy się skupić na tych tajemnicach w sumie, które gdzieś tam odmawiamy, na czym w sumie się mam skupić, nie? W sensie oczywiście wypracowałem sobie jakiś tam swój sposób, że najpierw tam rozważam tę tajemnicę, a później jakby wpadam w pewien rytm, nawet tak mocno się nie skupiam na tych słowach zdrowaś Mario, nie? I po prostu to idzie i pewien rytm wpadam, czy taką medytację. To jest jakby to. Jeszcze mi się przypomniała taka anegdota, kiedy byłem w Fatimie na pielgrzymce, tam przewodniczka wtedy, pamiętam, byliśmy w kościele parafialnym, do którego przychodzili Franciszek, Lucja i Jacynta, dzieci fatimskie. I pamiętam, to sobie zapamiętałem właśnie, bo to było takie śmieszne, że kiedy Matka Boża właśnie się objawiła dzieciom, mówiła, żeby się modlić właśnie na różańcu. Co Monika mówiła, że to ma też olbrzymią moc różaniec, że Matka Boża zawsze też prosi, żeby się modlić na różańcu. Naprawdę olbrzymią moc ma różaniec. To ten Franciszek się tak mocno tym przejął, że po prostu chyba ze 4 czy 5 różańców w ciągu dnia odmawiał, nie? I ja się tak zastanawiam, właśnie mówię, no tak dużo, mówię, takie dziecko, a ta przewodniczka mówi, nie, proszę księdza, on tylko mówi, zdrowaś Mario. I traktował to jako cały różaniec, ale to było takie sympatyczne, znaczy to było tak jak dziecko, po prostu się tym przejął, siedział w kościele, ale mówi, zdrowaś Mario. I kiedyś zapytał Matki Boże, czy to wystarczy? Matka Boże, tak, wystarczy. I tak spojrzała na Franciszka. I to czasem jest takie, no myślę, że jakby nastawienie naszego serca tu jest jakby to istotne. I jeszcze taka jedna anegdota, mnie się też długi czas kojarzył różaniec z tym, że mi pomagał po prostu zasnąć, bo jak się modliłem już w łóżku i zacząłem modlić różaniec, to było bankowo, że po prostu zaraz będę spać. Jest to zamiast liczenie tych różnych obowiązków, dał mi różaniec był taki, że ja od razu, jak zacząłem się modlić po prostu w łóżku, to od razu spałem, więc lepiej, żeby nie odmawiał go w łóżku.
Też robiłam już nieraz i po prostu naprawdę 99%, że po prostu dziesiątki nie odmówię. I po prostu mogę nie zasypiać, nie wiem, że pół godziny leżę i nie mogę zasnąć. I zaczynam mówić, przepraszam Panie Boże, że używam modlitwy do takiego czegoś, nie? I zaczynam różaniec i zasypiam momentalnie. A więc sprawdźcie sobie, bo dosłownie może, nie wiem, dwa razy mi się nie zdarzyło zasnąć.
Może właśnie to jest to, że ta modlitwa nam daje pewien spokój. Dlatego w spokoju zasypiamy.
Masz rację, Maciej. To jest też bardzo ciekawe, bo może daje nam takie ten, ale myślę, że tu Matka Boża się w żaden sposób nie obraża, że to jakby jest pewien... No,
ale to oznacza, żeby się nie modlić po prostu już też tak. Właśnie, bo się nie da wtedy modlić.
To może jeszcze a propos różańca, to bo jeśli nas młodzi słuchają, mam nadzieję, że nas słuchają młodzi, gdybyśmy mieli coś doradzić na temat modlitwy, jak rozpocząć, bo to jest trudna modlitwa młodym, jak ich zachęcić do tego, żeby może od czego by zaczęli, żeby zachęcić do tej modlitwy różańca.
Ja bym powiedział, że może z samym symbolem różańca się ci zaprzyjaźnić i nosić go przy sobie, czy mieć go przy sobie w różnych formach. Czy to na przykład będzie różaniec gdzieś tam na rękę, czy na szyję, czy do portfela, czy po prostu do kieszeni kurtki, do torebki. Myślę, że już sama obecność tego różańca czasem nam dużo daje, bo być może będzie to mimowolne spojrzenie na ten krzyż, na te paciorki, i już jakieś zwrócenie myśli ku Bogu, a to jest, myślę, że pierwszy krok do wejścia w tę modlitwę. Właśnie zwrócić swoje myśli i serce ku Panu Bogu. Mm-hmm. No to tak może dla młodych właśnie.
Żeby tego rozpocząć, żeby może no właśnie nosić różaniec gdzieś, jest taka możliwość, czy są różańce na palcu, czy takie w kieszeni zawsze nosić gdzieś tam różaniec.
Mi się przypomniało, że ja na przykład bardzo lubię sobie wyobrażać czasami właśnie te słowa, wszystko co jest zdrowaś Mario, jak sobie wyobrażam te sceny, to mi się łatwiej skupić i jakoś tak bardziej przeżywam ten różaniec może. Na pewno łatwiej mi się tak oddać rzeczywiście tej modlitwie i po prostu sobie przypomniałam, że ja w ten sposób znowu odmawiam. I jeszcze odnosząc się do tego, że wśród ludzi, znaczy z całą wspólnotą czy samemu, też właśnie na przykład mnie jest dużo prościej się modlić samemu mimo wszystko, łatwiej mi się tak nie wyłączyć i rzeczywiście modlić, bo też mam czasami taką wtedy trudność, jak się modlę w kościele z ludźmi, że po prostu bardzo łatwo się wyłączyć, bo to i tak jakby idzie, a jak jestem sama, no to po prostu albo jestem skupiona, odmawiam, no i jestem jakby całą sobą, nie zaczynam myśleć o czymś innym, bo jak zacznę myśleć o czymś innym, po prostu tego nie odmawiam, prawda? I to mi też pomaga. I myślę, że to też jest taki może wskazówka też dla innych, przynajmniej dla mnie, to było pomocne, że jeżeli mam właśnie problem z odmawianiem różańca, to lepiej właśnie znaleźć sobie taki czas, że jestem sama. I nawet lepsza jest ta jedna dziesiątka na początek, a z takim skupieniem i spróbowaniem właśnie rzeczywiście się modlić tą modlitwą i dopiero potem na przykład jakby wchodzić w cały różaniec, że tak powiem. To jest akurat tutaj jest tyle prosto, że można właśnie wziąć sobie na przykład tylko fragment, tylko jedną część odmówić, można odmówić trzy części, znaczy mówię tajemnicę. I albo mówi cały, więc to jest też taka modlitwa, którą można podzielić.
Mm-hmm. No to ja mówię tak, a propos tego, od czego zacząć, to
jak sobie przypominam, od czego ja zaczęłam z różańcem tak już trochę bardziej na poważnie, to od tego, żeby po prostu wpatrzeć się w obraz Maryi. U nas w kościele na Renwegu jest piękna kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. No i właśnie, jak sobie tak człowiek uklęknie przed tym obrazem i zacznie myśleć o Maryi, to w moim sercu zrodziła się taka potrzeba, żeby pomodlić się właśnie tym różańcem. Ale właśnie w tym trwaniu, w tej obecności Maryi, bo to jest takie bardziej, no właśnie obrazy to nie jest Maryja ten obraz, ale to jest po to, żeby było łatwiej sobie wyobrazić, kim ona jest, jak ona wygląda. No i właśnie ja poczułam taką potrzebę, że chcę się pomodlić tą modlitwą. To jest jedno. A drugie, że co do modlitwy właśnie takiej indywidualnej czy wspólnotowej, łatwiej chyba jest się modlić wspólnotowo wtedy, jeśli modlimy się w jakiejś konkretnej intencji. To znaczy, jeśli cała wspólnota omadla czyjąś intencję. Często jest tak, że jak się modlimy, to nie widzimy jakby tych owoców i trochę już nawet te nasze takie własne intencje męczą. A jak wiemy, że cała wspólnota będzie modlić się właśnie w takiej intencji, to ta modlitwa przebiega zupełnie inaczej. I to nie jest tak, że my zawsze musimy się skupiać tylko na tych naszych intencjach, nie? Ale czasami warto dać też coś z siebie dla innych. I na przykład na pielgrzymkach do Maryi Głogink praktykujemy to, że przed kolejnymi dziesiątkami ludzie mówią swoje intencje. I przez to ta modlitwa też nie jest taka męcząca, a my naprawdę sporo tego różańca na pielgrzymkach odmawiamy. I właśnie tak ostatnio sobie uświadomiliśmy, że mamy zbyt mało dziesiątek różańca do odmówienia w stosunku do liczby intencji, które mamy. Bo tych intencji tak naprawdę ludzie noszą w sercu bardzo dużo, nie? Więc dobra jest modlitwa indywidualna, ale fajna też jest wspólnotowa, bo właśnie po to jesteśmy, żeby modlić się za siebie nawzajem.
Na złącze jakoś modlitwa wspólnotowa też, nie? To też jest ten wymiar modlitwy wspólnotowej, że razem zanosimy te modlitwy. Ona jest też bardzo biblijna, ta modlitwa wspólnotowa, nie? Kiedy tam w Starym Testamencie wspólnie zanosili prośby do Boga. Ja myślę, że tu to jest bardzo jakby takie indywidualne podejście ludzi, gdzie tam lepiej się po prostu, gdzieś tam potrafią lepiej się skupić. Ja myślę, ja też szanuję bardzo tych ludzi, którzy się modlą wspólnotowo i tych najczęściej, nie wiem, coś tak może kojarzy, ale ludzie przed mszą świętą rano, czy babcie, ten przed mszą się modlą różaniec i to dużo kościoła jest w Austrii też bardzo często, nie? I więc u nas nawet w domu starców, nie? Przed wieczorną mszą świętą też się modlą różaniec, nie? I to jest takie, to tak trzymie, naprawdę. To są ludzie, którzy mają przyolbrzymy szacunek ma dla tych ludzi, w jaką taką swoją duchowość maryjną i to trzeba sobie bardzo gdzieś tam, myślę, cenić i za to gdzieś tam dziękować. Jeszcze taką, jakbym miał też proponować ludziom, jakby zacząć różaniec, to zacząć to, co Maciej powiedział, mi się to bardzo podobało, jakby napić się, jakby wziąć ten różaniec, żeby się jakoś z nim oswoić, jako też przedmiotem w sensie takim, nie? Ale z drugiej strony, żeby może zacząć od dziesiątki różańca tylko, nie na początek. Zacząć od takiej codziennej dziesiątki różańca, nie? Bo najtrudniej jest o taką systematyczną modlitwę, nie? Bo to jest chyba o coś, co musimy gdzieś tam w sumie wszyscy gdzieś tam walczyć, żeby jednak to było systematycznie, nie? Ta systematyka, ona niby się wydaje, że ona nie jest taka ważna, ale ona jest ważna, bo ona uczy nas pewnych nawyków, ale w takim sensie, jeśli myślę o nawyku, to myślę o takim pozytywnym nawyku. Mogą być pozytywne i negatywne nawyki, nie? Ale ona uczy nas takiego pozytywnego nawyku i myślę, że to też ja bym od tego zaczął. I teraz chciałbym może jeszcze, bo dużo nam czasu nie zostało w sumie, teraz się dużo rozgadaliśmy w tej części. Jeśli macie jeszcze trochę cierpliwości do nas tutaj, nasi słuchacze myślę, że mają. Ja taką mam nadzieję oczywiście. To chciałbym, żebyśmy tylko powiedzieli o takich zagrożeniach, które mogą też jakby, jak można spatrzyć też duchowość maryjną. I od razu jakby do głowy przychodzi mi takie stwierdzenie, bo one troszeczkę wynika też jakby z kultury, one też jest to nieświadomie gdzieś tam mówione i tu też nie mam jakoś żalu, bo to wiadomo, że często mówimy, że się modlimy do Maryi, a jakby takim prawidłowym podejściem mówimy się przez Maryję do Jezusa, nie? Czyli jakby modlimy się przez stawiennictwo Maryi do Jezusa i tak zawsze jest, bo Też wydaje mi się, że jest pewnym ryzykiem, gdy się postawi Maryja, się postawi wyżej od Pana Jezusa. Nie? Albo postawi się, czasem się robi takie, to też jest bardzo krzywdzące i nieodpowiednie tak to logicznie, kiedy przeciwstawia się na przykład sprawiedliwość Bożą z, nie wiem, z matczyną ręką na przykład, nie? Czy po prostu Maryja tutaj jest tą, która nas uratuje przed gniewem tam Boga, nie? Wszystko, co się dzieje, co nas spotyka, co Maryja wyprasza, się dzieje po prostu przez Jezusa, tak? To nie ma innej opcji. I my się modlimy przestawiennictwo Marii do Jezusa. Ja to często tłumaczę ludziom, którzy są innej wiary, szczególnie protestantom, jeśli rozmawiam z nimi. Czasem zarzucają, że my się modlimy do Marii jak do, po prostu do Boga. Nie modlimy się do Marii jak do Boga, czy do bogini, tylko modlimy się przez jej wstawiennictwo. Ona wyprasza na łaski. To Pan Bóg wszystko czyni. Wszystkie cuda, które się dzieją, to Pan Jezus to robi. Czy Pan Bóg ogólnie. Nie? Mówimy o Trójcy Świętej. Ale przez... Ona nam może wypraszać po prostu to. Nie wiem, czy zauważyliście też coś podobnego, czy...
No, rzeczywiście tak jest. Ja sama się kiedyś tego bardzo czepiałam. I teraz myślę, że to wyrażenie, że się czepiałam, to jest chyba prawidłowe. Po prostu w takim języku nieformalnym. Często ludzie mówią, że modlą się do Maryi i oni nie mają na myśli, w ogóle nie mają na myśli, że Maryja jest Bogiem. I ci ludzie zwykle mają bardziej poustawiane w głowie sprawy tej wiary, kto jest Bogiem, kim jest Maryja, niż ci, co się czepiają. To jest tak, jak ja zauważyłam. Podobnie jest z tym, jak ktoś mówi, że modli się do jakiegoś świętego. No oczywiście, że on nie uważa, że ten ktoś jest Bogiem, ale uważa, że ten ktoś jest w stanie wyprosić mu jakieś szczególne łaski. Właśnie, często starsi ludzie mówią, że modlą się do Maryi, modlą się do takiego świętego, a to są ludzie ogromnej wiary. I mi już odeszło takie czepianie się.
Znaczy ja bym też te takie wszystkie okołojęzykowe dywagacje gdzieś tam do szuflady odłożył, bo jak zwał, tak zwał, a to, co mamy w sercu, jest chyba najważniejsze. Ale właśnie podoba mi się ta myśl, żeby właśnie nie przeciwstawiać gdzieś tam w swoim właśnie tym myśleniu Maryi, a Boga, czy na przykład Boga, Ojca, Jezusa Chrystusa. Ale wiadomo, że gdzieś tam my takie sobie obrazy lubimy tworzyć w głowie, ale o tyle na przykład jest to wtedy smutniejsze, gdzieś tam, kiedy się robią jakieś kręgi w kościele, które gdzieś tam pewne takie rzeczy utwierdzają, a wręcz ludziom wpierają i wtedy się zaczyna robić niebezpiecznie i myślę, że to nie służy po prostu naszej chrześcijańskiej duchowości.
No rzeczywiście ludziom, którzy niezbyt wiele z Kościoła mają wspólnego albo są wręcz zadeklarowanymi ateistami, trudno jest wytłumaczyć istotę Trójcy Świętej, bo już sobie na wstępie myślą, że my mamy jakichś trzech bogów. Dodatkowo jeszcze Maryja, kolejna bogini. Więc no to jest trudne do wytłumaczenia po prostu. Ale jeśli ktoś sięgnie po Pismo Święte, to myślę, że to mu się samo uporządkuje bez naszego takiego tłumaczenia, bo my i tak próbujemy poznać Boga w bardzo ograniczony sposób. My próbujemy Go poznać w sposób ludzki, a trudno jest nam sobie uświadomić, że Pan Bóg to jest coś więcej niż nasze ludzkie rozumowanie. Więc jeszcze wytłumaczyć komuś innemu, kto sam nie ma doświadczenia Boga, kim jest Bóg, jest trudne, a wytłumaczyć, kim jest Maryja, Matka Boga, jest jeszcze trudniejsze. I dla mnie to, że w Kościele katolickim, bo to głównie w Kościele katolickim, mamy taki duży szacunek do Maryi i modlimy się przez wstawiennictwo Maryi, to dla mnie jest niesamowite bogactwo Kościoła, bo to jest właściwie tylko w naszej wierze. I myślę, że to nie bez powodu nazywamy Maryję Królową Polski. I myślę, że możemy z tego czerpać i powinniśmy to jakby dalej kultywować. Nie chciałabym tego nazwać tradycją, ale z jednej strony jest to może też jakaś tradycja taka polska, żeby do tej Maryi w takich trudnych sytuacjach się uciekać. Tak jak uciekaliśmy się do Maryi jako państwo podczas potopu szwedzkiego na przykład, potem te śluby jasnogórskie. Tak i teraz w takiej naszej zwykłej codzienności też tą mamy i warto o tym pamiętać.
Myślę, że nawet moglibyśmy to uznać jako taką tradycję, którą my możemy wnieść jakby do Kościoła powszechnego, nie? Że to jakby ten nasz odcień właśnie tej polskiej duchowości choć to jest takie trudne słowo, polska duchowość, nie? Ale po co to znaczy, nie? Ale w sensie to my możemy wnieść, to jest pewne bogactwo, które my gdzieś tam wnosimy, nie? Do tego, do takiego powszechnego kościoła. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i istotne.
Mi przyszło jeszcze jedno zagrożenie na myśl. To już raz w sumie rozmawialiśmy o tym, odnośnie takiego traktowania modlitwy jako magicznego jakiegoś zaklęcia, bo i tak sobie pomyślałam trochę, o różańcu, a zwłaszcza o tej
popajańskiej.
Tak, że mam wrażenie, że dużo ludzi tak traktuje, że no bo dużo się słyszy świadectw, że tak, że to pomogło, więc traktuje się dobra, no to się zmobilizuje, ale to już na pewno będę miał to, co proszę i że to jest takie, myślę, duże też zagrożenie, że się traktuje po prostu, odmówię, to będę miał to, co proszę, nie? Że to tak traktuje właśnie.
Też podobnie jest właśnie z różańcem samym jako przedmiot, żeby nie traktować tylko talizmanu różańca, że często się wiesza, nie w samochodach różańca, się traktuje jako po prostu talizman, żeby szczęście przynosił. Nie, żeby to jest ryzyko wszystkich jakby tych praktyk takich, nie czy nowenny, czy innych praktyk, które my gdzieś tam liczy się wiara, w sensie, ale my traktujemy tego magicznie, bo możemy sami też popaść w pewne praktyki religijne, które traktujemy magicznie, że jeśli czegoś teraz nie odmówię, to się nie spełni, tak? Albo po prostu tak, jakby my sami po prostu jakby wpadamy w pogańskie myślenie, nie? Magiczne.
A to też ostatnio właśnie sobie miałam takie doświadczenie, że zauważyłam, że coś takiego praktykowałam w swojej wierze, co się zaczęłam bać, że jak nie zrobię tego, to właśnie nie będzie źle, nie? Myślę, dobra, Monika, to tym bardziej nie zrób tego, w sensie, że przyjmij to, bo to po prostu zaczynało we mnie robić takie, no nie o to chodzi, nie? To nie było żaden, tym bardziej żaden wymóg, nie wiem, jakiś narzucony przykład. Ja sama sobie to wymyśliłam, nie? Ja to robiłam. I wiedziałam, że po prostu to mnie już ściąga w jakąś tą stronę. To jest bardzo łatwo popaść takie coś. Jak się właśnie zacznie coś robić właśnie codziennie, czy właśnie jeżeli ktoś odmawia codziennie tą dziesiątkę różańca, już się boi i potem nie odmówić, a nie chodzi o to, żeby odmawiać ze strachu, nie? Tylko, no.
Ja chyba też właśnie tak jak myślę o takich zagrożeniach względem tego różańca i tej duchowości maryjnej, to tak przychodzi mi na myśl, żeby właśnie różaniec to nie było takie odklepanie tego różańca, że po prostu już praktykuję to, więc czy mam czas, czy nie, po prostu bez żadnej medytacji wypowiedzieć te słowa, które nic nie zmienią, tylko że no właśnie czasami lepiej odmówić dziesiątkę, a porządnie niż po prostu klepać cały ten różaniec, bo to właśnie takie później fanatyczne myślenie jakieś z tym związane, które właśnie jest tak traktowane jako takie odmówiłam, a nic z tego nie mam.
Mm-hmm. Czyli będziemy w ogóle lądować w sensie takim, że jeśli zbliżamy do końca naszej audycji, oczywiście bardzo mocno polecamy, myślę, że się wszyscy się zgodzimy, modlitwę różańcową i taką duchowość spojrzenia na Maryję jako tą, która jest naszą matką, która wyprasza nam na potrzebne łaski, do której zawsze też no, możemy przyjść i prosić, czy dziękować. Myślę, że to też wymiar dziękowanie przez ręce Marii jest też bardzo ważne. Tyle to. Teraz zapraszam Agnieszko na pewno na różaniec, który będzie po naszej audycji. Zachęcamy do modlitwy, oczywiście. No, my się spotykamy, chcemy tak przynajmniej w przyszłym miesiącu znowu nagrać nasze spotkanie tutaj z naszymi słuchaczami, się oczywiście spotkać, w sensie taki na fale radia. No i dziękujemy wszystkim za Was uwagę, dziękujemy za Waszą obecność. Ja Wam dziękuję także każdemu z Was tutaj za Wasze piękne świadectwa, za Wasze wypowiedzi. No i co jeszcze powiemy na koniec naszym młodym?
Zachęcam, jeszcze trochę bazylika zostało.
W każdym momencie można zacząć różaniec, to nie, że tylko bazylik.
I już niedługo listopad, a w listopadzie też no, modlimy się za naszych zmarłych. Więc modlitwa różańcowa, myślę, jak najbardziej pasuje do tego wydarzenia, żeby pomodlić się w intencji naszych zmarłych. Na antenie radia również będzie można to uczynić. Już 2 listopada, 3 części różańca od godziny 18. Więc jeśli Państwo macie czas, to zapraszam.
Oczywiście. Taki apel do młodych, którzy już są zaprzyjaźnieni z tym różańcem, a którzy na przykład chcieliby zrobić dobrą promocję dla tej modlitwy, możesz tak to nazwę. Na przykład warto podarować bliskiej osobie ten różaniec, która być może gdzieś tam często po niego nie sięga, albo nawet nie ma swojego różańca i w ten sposób może ją też zachęcić.
Świetny pomysł. Oczywiście na końcu takie lokowanie produktu zrobimy swojego oczywiście. Tragedia droga, zachęcamy do dosłania modlitwy różańcowej. Każdego dnia dwa razy się modlimy różaniec, samo południe i później wieczorem. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę internetową, piękną stronę, tam można odsłuchać nasze archiwalne audycje, audycji właśnie Młodzi na Fali oraz audycji także na Styku. I no oczywiście lajkujcie, podawajcie dalej, przysyłajcie link do naszej audycji, żeby po prostu zasięgi były większe. To jeszcze na koniec Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was strzeży, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Don't stop.